Witam Państwa bardzo serdecznie, ja nazywam się Marcin Wikło i mam honor i zaszczyt poprowadzić dla Państwa cykl debat, który dziś rozpoczynamy. Ten cykl debat zatytułowany jest Kulisy walki z komuną. Współpraca Muzeum Więźniów Politycznych, Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL tutaj na Rakowieckiej 37. Będziemy się spotykać mniej więcej co miesiąc albo co dwa miesiące przy ważnych datach, żeby omówić takie znane i mniej znane epizody z walki o polską wolność, z tego polskiego oporu przeciwko komunizmowi. Instytut Pamięci Narodowej reprezentują dzisiaj dwaj moi goście, historycy, pan dr Tomasz Kozłowski, witam serdecznie, i pan dr Grzegorz Waligura, witam serdecznie, panie doktorze. Dziś tytuł naszej debaty to Tajne komplety opozycji, a pretekstem jest 45. rocznica rozpoczęcia działalności Towarzystwa Kursów Naukowych. Panowie, jeśli ktoś wie, no to pewnie wie, a jeśli ktoś nie wie, to z czym ta nazwa powinna się kojarzyć? Co to takiego są tajne komplety opozycji, co to takiego są Towarzystwa Kursów Naukowych?
No, myślę, że jeżeli mówimy o Towarzystwie Kursów Naukowych, to raczej unikałbym tutaj przymiotnika tajne, ponieważ Towarzystwo Kursów Naukowych było nastawione na kształcenie czy edukowanie młodych ludzi, głównie studentów. Natomiast przez długi czas odbywało się ono w sposób jawny.
To były spotkania otwarte.
Były to spotkania otwarte, tak, bo Towarzystwo Kursów Naukowych jakby wpisywało się w całokształt działań opozycji przedsierpniowej, która choć prowadziła działalność nielegalną, to prowadziła działalność jawną. I Towarzystwo Kursów Naukowych też do takich należało, a przynajmniej pierwsze wykłady jeszcze nie Towarzystwa Kursów Naukowych, tylko Uniwersytetu Ludowego, latającego, przepraszam, taka była nieformalna nazwa. Informacje o tych spotkaniach, seminariach, zebraniach, wykładach były rozwieszane w budynkach akademickich i studenci mogli się dowiedzieć, gdzie, o której godzinie jest taki wykład i przyjść i posłuchać alternatywnej historii, bo głównie o historii, literaturze, troszkę mniej o ekonomii na tych wykładach mówiono.
No właśnie, bo z czego to się wzięło, panie doktorze, ten pomysł na ten Uniwersytet Latający i później na Towarzystwo Kursów Naukowych? Rozumiem, że mówimy o roku 77, czyli no jeszcze taka komuna dosyć silna. I co? I jaki pomysł na tą alternatywną rzeczywistość? Czy też przymus stworzenia takiego miejsca, w którym mówiło się prawdę? Na poziomie akademickim oczywiście.
Tak, chociaż można powiedzieć, że był to element pewnego całego ruchu, który się pojawił w drugiej połowie lat 70. Władze odrobinę rozluźniły gorset, nie ścigały, nie skazywały opozycji już tak często, chociaż oczywiście prowadziły różnego rodzaju procesy i działania nękające, ale pojawiła się pewna przestrzeń do prowadzenia pewnych działań społecznych, dzisiaj byśmy powiedzieli może nawet konstrukcji społeczeństwa obywatelskiego. I takich różnego rodzaju wykładów, czy cyklów wykładów, w których mówiono o białych plamach w historii Polski, mówiono o ekonomii, o literaturze, o tym wszystkim, czego nie można się było dowiedzieć w oficjalnym obiegu, było kilka w różnych miejscach. W Krakowie na przykład duszpasterstwa, pod egidą duszpasterstw prowadzono tego typu działalność. W Warszawie też były różnego rodzaju niezależne salony u intelektualistów, pracowników, profesorów Polskiej Akademii Nauk czy ludzi z Uniwersytetu Warszawskiego w prywatnych mieszkaniach spotykano się i dyskutowano. Na Kulu, szczególnie jeżeli chodzi o historię, pojawiło się pewne nowe otwarcie, między innymi cykl wykładów Władysława Bartoszewskiego, którego doproszono jako wykładowcę, mimo że właściwie on formalnie nie posiadał żadnego stopnia naukowego, ale mówił o historii II wojny światowej i o historii Polskiego Państwa Podziemnego z perspektywy świadka, ale i badacza. Więc pojawiło się ileś takich inicjatyw. No i tutaj te uniwersytety latające wpierw, a później TKN były jak gdyby przedłużeniem tego.
No dobrze, ale najpierw jeszcze o pomyśle, zanim o ludziach. To znaczy zebrała się grupa intelektualistów i pomyśleli sobie, no nie, no to co jest w normalnym obiegu akademickim, to się nie nadaje do niczego. Czyli o czym tak naprawdę wtedy mówiło się na uniwersytetach, że tym ludziom, tej grupie ludzi to tak bardzo przeszkadzało, że postanowili stworzyć coś swojego? Jak ta rzeczywistość, jak nie wiem, ekonomia, jak relacje polsko-żydowskie, jak właśnie polityka były przedstawiane oficjalnie na uniwersytetach?
Jakbym mógł tutaj wejść w słowo w pana redaktora i to trzeba u zarania powstania tej oferty edukacyjnej dla młodych ludzi, trzeba też popatrzeć jakby co się dzieje w samym środowisku studentów. Maj 77 rok to jest śmierć Stanisława Pyjasa, która uruchamia pewien proces tworzenia się studenckiej opozycji. Powstaje pierwszy studencki komitet Solidarności w Krakowie. Inne ośrodki akademickie idą w ślad za Krakowem. Między innymi właśnie dopiero jesienią, bo następuje przerwa wakacyjna, studenci się rozjeżdżają do domów, ale na jesieni 77 roku takie SKS-y powstają w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i w grudniu 77 roku we Wrocławiu. I jako pierwszy, znaczy jako drugi SKS, ale pierwszy po krakowskim powstał w Warszawie. Jakby w tym środowisku korowskim współpracowników intelektualistów, jakby zastanawiano się też nad tym, co środowisko naukowe może zapewnić tym studentom, którzy będą oczekiwać pewnej niezakłamanej historii, niezakłamanej literatury, wiedzy o współczesnej ekonomii, niekoniecznie takiej, której można dowiedzieć się na uczelni ówczesnej komunistycznej. I stąd jakby zapadła decyzja o latem 1977 roku o stworzeniu pierwszego cyklu wykładów. Początkowo było to 7 wykładów, później ta liczba wzrosła, bo okazało się, że cieszą się one, zwłaszcza w tym pierwszym okresie, bardzo dużą popularnością, bo były prowadzone przez z jednej strony dosyć znane osoby, z drugiej no, była ciekawość też ze strony studentów. Później troszeczkę zainteresowanie spadło, ale generalnie utrzymywało się, zwłaszcza w pierwszym okresie, tym jakby wolnym jeszcze od interwencji służb porządkowych, utrzymywało się na dosyć dużym...
Powiedzmy jeszcze dwa słowa o rzeczywistości tego czasu, bo jesteśmy powiedzmy dekadę po 68 roku. Na uniwersytetach trochę się atmosfera powiedzmy ułożyła, uspokoiła. I pan mówi śmierć Pyjasa, tak? To była ta iskra, która znów jakby wzburzyła. Czyli, ale coś musiało drzemać w studentach takiego i coś nie pasować im w tym oficjalnym obiegu, że jednak no, wraz z tymi intelektualistami poszukiwali czegoś innego, jakiejś innej drogi.
Generalnie dla studentów... W większości tych ośrodków, gdzie powstały Studenckie Komitety Solidarności, no to ważnym wydarzeniem był czerwiec 76, bo jakby z tej grupy inicjatorów SKS-ów ta grupa zaczęła się zawiązywać po 76 roku, organizując pomoc finansową i jakby rekrutując pierwszych współpracowników w terenie Komitetu Obrony Robotników. Bardzo wiele spośród założycieli, zwłaszcza w Warszawie, gdzie ten dystans pomiędzy SKS-em a KOR-em był praktycznie umowny, to jakby to zainteresowanie działalnością opozycyjną i deklarowaniem pewnego antykomunizmu no już było wcześniejsze. No to tak naprawdę ten proces kształtowania się opozycji czy dojrzewania różnych środowisk do działalności jawnej i zorganizowanej no rozpoczyna się w latach 70. znacznie wcześniej, a pewne przyspieszenie ma w połowie dekady, a kolejnym jest dyskusja na temat poprawek do konstytucji. Później mamy czerwiec 76 i w końcu śmierć Stanisława Pyjasa, która no, zwłaszcza w Krakowie wywołuje bardzo gwałtowną odpowiedź środowiska akademickiego, a z drugiej strony obawy Służby Bezpieczeństwa, że może się przerodzić w 2 marzec.
Panie doktorze, uniwersytet latający, bo w zasadzie od tego zaczęliśmy, to było takie pierwsze pojęcie, które tutaj wprowadziliśmy. Czym był uniwersytet latający, czyli to, z czego wziął się TKN?
Może jeszcze tylko w ramach uzupełnienia warto powiedzieć, że w sumie obie strony i studenci, i wykładowcy byli w jakiś sposób zmotywowani do podjęcia tej akcji. Studenci właśnie chcieli poszukiwać niezakłamanej wiedzy o historii, o różnych zjawiskach społecznych, ale z drugiej strony trzeba powiedzieć, że właśnie opozycja szukała także nowych pól organizacji swojej własnej działalności. Tak, wszystko zaczęło się od Komitetu Obrony Robotników, czyli pomocy dla robotników represjonowanych po czerwcu, no ale później trzeba było znaleźć jakiegoś nowego rodzaju cele, żeby organizować wokół nich praktyczną działalność. I Komitet Obrony Robotników miał między innymi taką ideę, aby organizować po prostu ruchy społeczne w różnych, grupy inicjatywne w różnych grupach społecznych. Tak powstały, czy między innymi KOR wspierał działanie wolnych związków zawodowych na Wybrzeżu, ale wspierał także inicjatywy niezależnych organizacji rolników indywidualnych i tak samo podszedł między innymi do inteligencji studentów, przedstawiając właśnie tą ofertę uniwersytetów latających na jesieni 1977 roku. Ta inicjatywa narodziła się właściwie, czy była omawiana, bo narodziła się pewno trochę wcześniej, ale na spotkaniach ludzi z SKS-ów, z warszawskich i krakowskich. I tam stwierdzono, że właśnie, że to będzie dobre pole prowadzenia nowej działalności opozycyjnej, oferty, która rozpropaguje idee opozycyjne także wśród studentów. Tak więc jesienią 1977 roku był ten pomysł. Andrzej Celiński był jedną z takich osób, które animowało, organizowały tą działalność od strony technicznej. No i to po prostu polegało na tym, że trzeba było znaleźć wykładowców, studentów, znaleźć odpowiednie mieszkania i po prostu zrobić całą logistykę i rozpropagować tego rodzaju wykłady. Przy czym w przeciwieństwie do TKN-u one jeszcze nie miały takiej, organizacja tych uniwersytetów latających nie miała takiej bardzo zorganizowanej struktury.
A w ogóle... A jak się sprawdzała taka no, zaimprowizowana forma, można powiedzieć, w zasadzie taka doraźna, tak z doskoku?
Znaczy nie wiem, czy można mówić o doraźności, doskoku i takiej improwizacji. To było zaplanowane, ale to też wynikało z pewnych kalkulacji politycznych. Innymi słowy, te właśnie lata, utworzenie Komitetu Obrony Robotników, później poszerzanie właśnie tych formuł działalności opozycji, to trzeba sobie zdać sprawę, że to jest cały czas działalność, która może sprowokować kontrakcje ze strony władz, Służby Bezpieczeństwa czy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. I po prostu nie wiadomo, jak daleko można się jeszcze posunąć, jak bardzo można się zorganizować, jak bardzo można skupić wokół siebie ludzi, liczną organizację, czy nie dojdzie po prostu do jakichś retorsji ze strony władz. I ta formuła trochę taka niedookreślona, niezorganizowana, to był właśnie sprawdzian tego, czy władze dopuszczą się po prostu jakichś zatrzymań, być może pobić, być może nawet jakiegoś rodzaju procesów, czy ludzie zaangażowani w te wykłady nie będą mieli problemu na studiach, a wykładowcy czy nie będą zwalniani z pracy, więc to raczej ten luźna forma była celowa i to było zresztą no, bardzo inteligentne działanie i dobrze pomyślane.
Że to było poniekąd powtórzenie pewnego mechanizmu działania, który powstał w przypadku tworzenia Komitetu Obrony Robotników. To znaczy najpierw po wydarzeniach czerwcowych rozpoczęła się pewna aktywność ta pomocowa i dopiero później nastąpiło we wrześniu 1976 roku sformalizowanie KOR. Tak samo tutaj też jakby rozpoczęto jakby próbnie organizację tych niezależnych kładów, a jakby w następnym etapie utworzono właśnie coś na kształt KOR-u, czyli to Towarzystwo Kursów Naukowych, które skupiało w pierwszym etapie 54 dosyć wybitnych naukowców i ci właśnie wybitni naukowcy mieli być jakby tworzyć taką instytucję odpowiadającą za organizację, za poziom tych wykładów, a z drugiej strony mieli być pewnym parasolem ochronnym dla tych studentów, którzy przychodzą na wykład.
Czy ja dobrze rozumiem, że te uniwersytety latające no nie spotkały się jednak z jakimiś retorsjami, w związku z tym postanowiono zrobić krok dalej i to jakoś sformalizować, dlatego powstał TKN?
Nie, no właśnie dlatego, że zaczęły się jakby pierwsze próby ograniczenia tego przez Służbę Bezpieczeństwa i Towarzystwo Kursów Naukowych miało skupiać wybitnych przedstawicieli świata nauki, którzy w sytuacji, gdyby na przykład nie wiem, chciano komuś wytoczyć proces za uczestnictwo na przykład w takim wykładzie, mieli swoim autorytetem, a byli to ludzie znani nie tylko w kraju, ale za granicą i jakby pociągnięcie ich do odpowiedzialności mogło wywołać jakąś większą burzę taką o zasięgu europejskim przynajmniej, od odzwania się ludzi świata nauki z innych krajów. I z jednej strony właśnie to Towarzystwo Kursów Naukowych miało dawać pewien parasol ochronny tym, którzy organizowali te wykłady, którzy dostępnili mieszkanie, bo to przecież jest też cała grupa ludzi, którzy użyczali tylko tych lokali pod organizację wykładu. A z drugiej zaś no, trzeba było tym wykładom zapewnić i odpowiedni poziom, odpowiednią kadrę i no, odpowiednią cykliczność, a więc to wszystko, a zamierzenia były jeszcze większe, bo jakby w pewnych ideach, które później się też zrealizowały, to między innymi Towarzystwo Kursów Naukowych miało wspierać finansowo badania na przykład naukowe, których nie można było prowadzić oficjalnie na uczelni, albo wspierać tych badaczy, którzy na przykład z różnych powodów politycznych zostali z uczelni usunięci.
A jakie echo w środowisku opozycyjnym miały pierwsze zajęcia TKN-u i kto tak naprawdę brał w tym udział? Kogo moglibyśmy wymienić z osób? Pomówmy trochę o ludziach.
To znaczy, odzew dość trudno po latach ocenić. Możemy oczywiście na podstawie pewnych meldunków, na przykład Służby Bezpieczeństwa, jakichś wspomnień czy innych próbować odtworzyć. Wygląda na to, że inicjatywa od początku cieszyła się dużym zainteresowaniem. Tam się mówi wręcz o tym, że na niektórych wykładach mamy 100 nawet widzów. Kiedy w 1978 roku bodajże Ministerstwo Spraw Wewnętrznych czy Służba Bezpieczeństwa stara się jakoś diagnozować ten problem, określić skalę zjawiska, to jeżeli się nie mylę, mówi się o tym, że w całej Polsce w tej inicjatywie jako słuchacze wzięło udział 5000 osób, z czego 500 osób, czyli 1/10 można określić jako ludzie, którzy biorą w tym udział cyklicznie, pojawiają się właściwie co chwilę. I mówi się też o tym, że podsumowanie to jest mniej więcej 100 wykładowców, zajmujących się po prostu całym wachlarzem problemów. Zdecydowanie najciekawszym i najczęściej podnoszonym tematem wydaje się jest historia, szczególnie ta najnowsza. Druga wojna światowa, po II wojnie światowej okres stalinizmu, 56 rok, wszystkiego rodzaju białe plamy, tego czego się ludzie na uniwersytetach nie mogli dowiedzieć, ale mówi się także oczywiście o literaturze, ekonomii, socjologii, to są kolejne. I tam mamy pełen przekrój wykładowców. Nie wiem, wśród z takich bardziej znanych ludzi zaangażowanych w TKN możemy wymienić ludzi, którzy później staną się między innymi ekspertami Solidarności, właściwie takimi poniekąd mózgami Krajowej Komisji Porozumiewawczej, czyli liderów Solidarności, na przykład Bronisław Geremek i Tadeusz Mazowiecki. Byli zaangażowani w to Bronisław Geremek jako historyk. Więc to jest waga tych ludzi, też zdecydowanie sprawiła, że którzy wzięli udział w ogóle w tej inicjatywie, sprawiła, że to po jakimś czasie zaczęło się rozbudowywać i cieszyć coraz większą popularnością, coraz więcej osób się w to angażowało. Zresztą doszło właściwie na tym tle, można powiedzieć, do różnego rodzaju różnic, jeżeli chodzi o koncepcję prowadzenia w ogóle TKN-u, Uniwersytetu Latającego czy TKN-u. Bo na przykład ta koncepcja, żeby wyjść z tej formuły niezorganizowanej w formułę zorganizowaną TKN-u, nie była popierana przez wszystkich. Wiele osób stwierdziło, że to jest prowokowanie władz i właściwie, że lepiej dla tej inicjatywy, gdyby pozostały tylko uniwersytety latające. Z kolei kolejnym problemem już po powstaniu TKN-u było to, że niektórzy wykładowcy, ludzie z opozycji, identyfikowani przez władzę jako zagrożenie, także zaangażowali się w to jako wykładowcy. Jeżeli mówimy o kolejnych nazwiskach, no to na przykład Jacek Kuroń i Adam Michnik, którzy byli po prostu, ich uczestnictwo, ich wykłady były właściwie no, taką rzeczą, która zadziałała na władzę jakby po prostu czerwona płachta na byka.
Te reakcje jeszcze, wiemy coś więcej o tych reakcjach, panie doktorze, na te wykłady, tak szczególnie te najgłośniejsze?
No to oczywiście zawsze, znaczy można powiedzieć, że generalnie lata 70. to oczywiście nie tylko uniwersytety latające, ale to jest bardzo wiele działań samokształceniowych, czyli inicjowanych przez samych studentów, przez Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, także choćby Kluby Swobodnej Dyskusji. One, jakby tutaj najważniejszy był temat i wykładowca. Wiadomo było, że na przykład jeżeli jest zapowiedź wykładu profesora Bartoszewskiego, czy Adama Michnika, czy Jacka Kuronia, no to wówczas to zainteresowanie i oddźwięk wśród studentów był bardzo duży.
Tak sobie myślę, z pierwszego semestru Adam Michnik z Dziejów Politycznych Polski Ludowej, to musiał być hit.
No. No, tak, znaczy to jest, ja już nie chcę tutaj oceniać merytorycznie oczywiście tego wykładu, natomiast z punktu widzenia tego, że studenci z jednej strony no, dowiadywali się rzeczy, których nie było w oficjalnym przekazie, a z drugiej strony no, przemawiał do nich znany im z Radia Wolna Europa działacz opozycji, no to oczywiście budziło to wśród wielu ciekawość, wyobraźnię. Tak jakby rodziła się pewna sieć kontaktów, prawda, w środowiskach opozycji. Później bardzo wiele osób, które wyszły, były studentami, no odegrały też dużą rolę w latach późniejszych, w latach 80., kiedy już byli ukształtowanymi osobami w tworzeniu niezależnego ruchu samokształcenia już w okresie posolidarnościowym, jako starsi działacze, często także wykładowcy.
Czy przez te nazwiska i przez to no, jednak liczne zgromadzenia osób SBC była tym zainteresowana? Dobrze to było wszystko rozpoznane, wynotowane?
Znaczy tutaj mamy jakby pewne fazy działalności Służby Bezpieczeństwa. Pierwsza polegała na obserwacji. Czy były takie zalecenia, żeby jak wiadomo, że jest gdzieś takie zebranie czy wykład, żeby poszli tam jak najwięcej tajnych współpracowników się ulokowało, żeby słuchali, jak jest, informowali o tym, jak zainteresowanie prelegenta, a poza tym mieli jeszcze dokumentować też lokal pod względem możliwości ewentualnie wykorzystania go w przyszłości do założenia podsłuchu, czy ewentualnie wejścia Służby Bezpieczeństwa. Poza tym często ci tajni współpracownicy byli wyposażani w jakieś tam małe urządzenia do nagrywania i jakby Służba Bezpieczeństwa zaczęła rozpoznawać temat. W drugiej fazie Służba Bezpieczeństwa zaczęła starać się nie dopuszczać do wykładu, najczęściej zatrzymując wykładowców. Przyjeżdżali, zwłaszcza jeżeli przyjeżdżali do innych miast, wiedzieli o tym, to prelegent wsiadał z pociągu i natychmiast go zatrzymywano na 48 godzin, albo wsadzono do pociągu w drugą stronę. I dopiero jakby w kolejnej fazie pojawiły się nowe pomysły na przeciwdziałanie niezależnym wykładom, to znaczy wprowadzanie na salę, gdzie odbywał się wykład, zorganizowanej grupy dyskutantów, którzy mieli utrudnić życie prelegentowi swoimi dociekliwymi pytaniami, a w następnej fazie tą grupę dyskutantów zaczęli zastępować bojówkarze, którzy robili no, zadymę na...
7 i 21 marca 1979 roku, te dwie daty, pobicie wykładowców i uczestników spotkań i to w zasadzie był koniec TKN-u, tak po tym można powiedzieć.
Znaczy był koniec tej oficjalnej fazy, znaczy otwartej fazy, bo później po pierwsze po tych, zwłaszcza po zajściu u Jacka Kuronia w marcu 79 roku, jakby efekt był tego taki, że zarówno Jacek Kuroń i Adam Michnik, ci prelegenci, u których najczęściej dochodziło do takich wydarzeń, no, zawiesili swoje wykłady w ramach TKN-u. Natomiast sam TKN istniał dalej. Tylko że jakby otwarte zebrania zaczęły być zastępowane wykładami zamkniętymi, znaczy do określonej grupy osób zaprzyjaźnionych, prowadzonych pewnych, czyli to ta ilość osób się zmniejszyła, nie mógł być to już każdy, natomiast osoby na przykład z kręgu SKS-u, z kręgu młodego koru, powiedzmy, to takie spotkania dalej uczęszczała. No niemniej było to jakby zaburzenie tej pierwotnego wyobrażenia na temat tego niezależnego kształcenia. Ono przybrało taki charakter zamkniętych kolorów.
No tak, można oceniać, czy to dużo, czy mało było tych uczestników. Pan mówi do 100 osób, no ale jednak to postępujące dociskanie jakby przez władzę komunistyczną pokazuje, że jakby widzieli w tym jakieś zagrożenie, tak? Jak to było rozpoznane, jak to było diagnozowane i dlaczego to stawało się kłopotem?
Te liczby, o których wspominałem wcześniej, te 5 tysięcy, to prawdopodobnie gdzieś w okolicach 78 roku trafia ta analiza, czy tego typu analizy na biurko Stanisława Kani, który Stanisław Kania, niektórzy mogą kojarzyć, w 80-81 roku będzie pierwszym sekretarzem KCPZPR. Wtedy w drugiej połowie lat 70. jest w biurze politycznym osobą odpowiedzialną za nadzór, ogólnie rzecz biorąc, nad służbami specjalnymi, policją polityczną, nad sądownictwem, tego typu dość ważnymi dla działania po prostu reżimu sektorami. To trafia na jego biurko, jest powołany i obraduje u Stanisława Kani specjalnie powołany zespół, który w ogóle wypracowuje strategię wobec opozycji. I kiedy dostaje te alarmujące liczby, zaczyna się zajmować na poważnie właśnie wykładami. Postrzegane jest to jako zagrożenie, bo po pierwsze dość szybko ta liczba uczestników, osób zaangażowanych jako wykładowcy, ale i studenci bardzo szybko wzrosła. Drugą kwestią jest to, że władze komunistyczne właściwie przez cały okres trwania miały szczególnie bały się środowiska studenckiego, ponieważ uważały to środowisko za rewoltogenne, szczególnie w latach 70. była jeszcze pamięć z protestów studenckich z 68 roku, więc oni stwierdzili, że trzeba zareagować szybko i w miarę zdecydowanie. W miarę zdecydowanie, to znaczy nie zamykać początkowo tych ludzi i jeszcze na tym etapie, nie wiem, nie bić ich, tylko rozpocząć różnego rodzaju działania nękające właśnie. Kiedy wiemy, że ktoś jedzie na wykład, aresztujmy go, zatrzymajmy go na 48 godzin, wykład się nie odbędzie. Kiedy wiemy, w którym miejscu będzie wykład, postawmy tam funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa, niech legitymują, zastraszają ludzi, którzy chcą iść na wykład. I kolejną koncepcją było to, że to nawet specjalnie określono, że funkcjonariusze służb bezpieczeństwa nie powinni wchodzić na te wykłady. Do tego powinien być wydelegowany aktyw, szczególnie wytypowany spośród studentów, czy nawet młodszej kadry naukowej naszej, tak? Czyli ludziom, którym my ufamy na uniwersytetach, którzy są częścią są członkami ZSP, Partii Komunistycznej, oni powinni tam jako aktyw się udać i robić właściwie coś, od czego wzięło nazwę środowisko komandosów w latach 60. W latach 60. to opozycjoniści robili tak, że wchodzili na różnego rodzaju oficjalne zebrania, wykłady i zaczynali zadawać niewygodne pytania. Teraz władza robiła to na odwrót, wysyłała swoich zaufanych ludzi do tego, aby zadawali niewygodne pytania właśnie Kuroniowi, Michnikowi czy jakimś innym ludziom. Tylko problem jest taki, że po pierwsze trzeba było wytypować ludzi, którzy intelektualnie byli w stanie podołać ewentualnie takiemu pojedynkowi. To już był problem. Po drugie, to są jednak bardzo nerwowe sytuacje. Jest dużo osób, zamknięte mieszkanie, tłok i to często zaczynało eskalować. I później właściwie od jakichś intelektualnych pojedynków ten aktyw wysyłany zaczął przechodzić po prostu do różnego rodzaju pogróżek, wyzwisk, tego typu rzeczy. To z kolei po prostu ludzie, studenci, wykładowcy starali się bronić w ten sposób, że oni po prostu wytypowali, znali już te osoby, które przychodziły na zebrania, te osoby nie były wpuszczane. Zamykano drzwi, wpuszczano tylko ludzi, o których było, ktoś ich znał. Trzeba było znać kogoś, kto już jest w tym, żeby być zaproszonym i wejść, żeby ktoś poręczył. Tak? Starano się trzymać ten aktyw na zewnątrz. To z kolei eskalowało sytuację, bo oni nie wpuszczeni na te zebrania, kiedy widzieli, że ktoś wchodzi, starali się wedrzeć siłą. Jeżeli nie wchodzili, to kopali w drzwi, próbowali zastraszać sąsiadów, wychodzili na dwór i rzucali śnieżkami albo jakimiś innymi rzeczami w okna. Starali się za wszelką cenę po prostu zakłócić te wykłady. I ta sytuacja cały czas eskalowała, bo kiedy już była taka agresja, to już był krok tylko od tego, żeby rozpoczęły się jakieś, żeby ktoś był szarpany, a później uderzony. I w pewnym momencie doszło do sytuacji takiej, że początkowo ten aktyw, do którego mieli być typowani intelektualiści, cała sytuacja skończyła się tak, że zaczęto typować tam ludzi z Akademii Wychowania Fizycznego, którzy byli wyszkoleni w judo, jiu-jitsu, karate i oni tam po prostu już szli właściwie do konfrontacji fizycznej.
Na potyczkę na pewno nieintelektualną, prawda?
Tak, no, zwłaszcza, że akurat też część wykładowców nawet lubiła tych prowokatorów intelektualnych, ponieważ często nie byli oni za dobrze przygotowani, więc w pewien sposób taki wykładowca nie miał problemów w merytorycznej dyskusji z nimi. I tu jak wspominał kiedyś Jacek Kuroń, że dostał pytanie od jednego z takich osób, który go zapytał, i żeby powiedział, jakie ma kompetencje, żeby robić ten wykład. No i to były tego typu pytania, więc nie zawsze no, byli na tyle przygotowani, żeby móc tą rękawicę podjąć. Zwłaszcza, że no, ci wykładowcy TKN-u mówili o tym, czym zajmowali się na ogół na co dzień, w czym byli specjalistami, więc oczywiście tutaj trudno było podjąć z nimi jakąś skuteczną dyskusję. Natomiast...
Panie doktorze, a czy my jesteśmy w stanie ocenić wartość tych wykładów tak po czasie? Czy one były ważne tylko dlatego, że były i pokazywały coś innego, prawdziwego? Czy ktoś analizował? Bo wiem, że no w zeszytach wychodziły tak te wykłady, więc jakoś je ocenić oczywiście można.
Znaczy, na pewno najważniejsze w tych wykładach było to, że były. No, bo to oczywiście, bo to stwarzało nową jakość, nową ofertę. A to, kto oczywiście ile z tego wyniósł, to, no to już jest sprawa drugorzędna. Chociaż później się to, jakby już w latach 80. były modne różnego rodzaju uniwersytety robotnicze, ludowe, adresowane także właśnie do środowisk robotniczych, takie samokształceniowe. I ja bardzo często, może nie bardzo, ale przynajmniej kilka razy widziałem wśród udziałaczy Solidarności, którzy przechowują do dzisiaj na przykład dyplomy, które uzyskali za ukończenie tego z podpisem tam jakiegoś prelegenta i to było dla nich wtedy bardzo ważne, istotne. Bo tak naprawdę nie tyle ważna była treść, ale oczywiście przy okazji też, którą tam się dowiadywano, ale ważne te spotkania miały przede wszystkim charakter integracyjny, tworzący więzi pomiędzy ludźmi, budowano zaufanie, tworzenie pewnej większej grupy.
No i też to swego rodzaju demonstracja, także tak, jesteśmy w stanie zorganizować coś takiego.
Oczywiście i co ciekawe, to właśnie Służba Bezpieczeństwa obawiała się, że no, w ten sposób zostanie stworzona pewna elita nowa opozycji młodych ludzi, którzy przez wiele lat później będą tą opozycję konserwować, bo w pewnych kręgach wydawało się, że jak ci najstarsi jeszcze połakowscy konspiratorzy powymierają, no to już opozycji nie będzie, prawda? Wtedy po prostu wychowamy nowe społeczeństwo. Tymczasem okazało się, że jest grupa młodych ludzi, która chłonie tą wiedzę przekazywaną przez starszych, bardziej doświadczonych działaczy. Ale co ciekawe, to oczywiście jest w odniesieniu do studentów. Natomiast kiedy w późniejszym okresie próbowano tworzyć jeszcze przed sierpniem 80 roku pierwszy Uniwersytet Ludowy, który miał mieć swoje wykłady w Sproszy Tużej, gdzie powstał ten najbardziej popularny, czy najbardziej znany Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej. który tak naprawdę stworzył ksiądz Czesław Sadłowski, proboszcz parafii, to w sytuacji, kiedy mieli tam przyjechać na wykłady członkowie czy współpracownicy KOR-u, to wówczas zablokowano wszystkie dojazdowe drogi do wioski, żeby nikt nie mógł tak dojechać. A więc nie obawiano się nie tylko wpływu tych ludzi na środowisko potencjalnych studentów czy ludzi wykształconych, ale także do tej wioski, gdzie odbiorcami byli po prostu przeciętni rolnicy, którzy tam gospodarowali w gminie i okolicach. A więc to po prostu bano się i to jest, można powiedzieć, z dzisiejszej perspektywy nawet zaskakujące, dlaczego właśnie w tych wszystkich dokumentach, zwłaszcza partyjnych, tak naprawdę Towarzystwo Kursów Naukowych jest tą organizacją opozycji, która wzbudza najwięcej emocji, która wzbudza najwięcej zainteresowania. W tych analizach jest mniej o KOR-ze, jest mniej o Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, mniej o SKS-ach, a najwięcej poświęca się miejsca analizie TKN-u i WZZ.
A w jaki sposób, pewnie to ciężko zmierzyć, no bo wykład to taka formuła trochę inna niż lekcja, więc każdy sobie z tego weźmie trochę, albo mało, albo nic, tylko sama obecność będzie istotna, tak jak pan mówił. Czy to wpłynęło na opozycję, czy to wykreowało tą nową elitę, której SBC się wtedy bała? Czy opozycjoniści wspominają? Pan mówi, no dużo się o tym mówi, tak, ale kto o tym mówi, tak? Kto mówi o udziale w TKN-ach?
Znaczy na pewno był to jeden z elementów, który wpłynął na to, co się wydarzyło w Polsce po roku 80, prawda? No to mamy 2 lata przed sierpniem 80 roku, mamy rozpoczęcie pewnej nowej formuły działania opozycyjnego i ta formuła po roku 80 no, przybrała wręcz masowe rozmiary. To właśnie to, czego obawiali się funkcjonariusze SB w roku 78, tak naprawdę ziściło się po sierpniu 80 roku, kiedy tak naprawdę w każdym regionie Solidarności działała przywódca, kiedy tworzyły się różnego rodzaju kursy, TKN też dalej działał. To działał, wykłady TKN odbywały się już w okresie Solidarności na salach uniwersyteckich.
No właśnie, skoro hasło Solidarność padło, to powiedzmy, jak Solidarność wpłynęła na działalność TKN-u, ale może też odwrotnie, to znaczy jak TKN wpłynął na rozwój Solidarności, tego ruchu już absolutnie masowego.
Znaczy, myślę, że można zacząć odpowiedź na to pytanie od tego, o czym wspomniał Grzegorz Waligura, tak? I odpowiedzi na pańskie pytanie, to znaczy, czy te wykłady, jeżeli chodzi o przekazywaną wiedzę, były takie ważne i takie wyjątkowe? No one były wyjątkowe, bo przełamywały pewien monopol. Czy one naukowo były tak ważne? Myślę, że były mniej ważne niż budowanie pewnych więzi, znajomości, ogólnie budowanie środowiska. I to środowisko, zarówno wykładowców, jak i studentów, miało wpływ później na w ogóle to, co wydarzyło się po strajkach sierpniowych w Polsce, czy w ogóle nawet na strajki sierpniowe. Kiedy spojrzymy na przykład na część wykładowców TKN-u, to już wspominałem, Bronisław Geremek, Tadeusz Mazowiecki, a także Tadeusz Kowalik, to są czołowi ludzie, którzy jadą w czasie strajków sierpniowych do Stoczni Gdańskiej i doradzają Międzyzakładowemu Komitetowi Strajkowemu, a później są właściwie czołowymi doradcami całej Solidarności. Tak, więc no, tu widać to połączenie bardzo dobrze. Jeżeli mówimy o studentach, słuchaczach, no to są ludzie, którzy bardzo często już byli zaangażowani w SKS-y, ale także gdzieś orbitujący wokół tych SKS-ów. To są ludzie, którzy później zakładają i stanowią właściwie intelektualny czy taki przywódczy filar niezależnego zrzeszenia studentów. Tak, czyli dla tych, którzy się nie orientują, to był taki studencki odpowiednik Solidarności. Niezależne związki studentów, które zresztą zarówno NZS, jak i Solidarność powielały częściowo te wzorce, to znaczy odbywały się, organizowano różnego rodzaju koła samokształceniowe, wykłady. Jak wpłynęło powstanie Solidarności na TKN? No właśnie tak, że w sumie działalność TKN-u wytraciła pewien impet, ale dlatego, że ta formuła właściwie się wyczerpała w obliczu tego masowego ruchu społecznego i ci ludzie, którzy jeszcze przed chwilą dawali wykłady dla kilkudziesięciu w porywach właśnie dla 100 osób, teraz byli zapraszani do zakładów pracy. Tak, Jacek Kuroń czy Adam Michnik, tak, przed chwilą byli sami szarpani, czy ludzie, którzy przychodzili na ich wykłady, byli szarpani. Po sierpniu 80 oni przemawiają właściwie w zakładach pracy do zgromadzonych załóg i po prostu bardzo licznych ludzi. Tak, i te wykłady, ta formuła pojawia się po prostu w całym kraju. Mówi się szczególnie dużo o historii, właśnie tej historii najnowszej. To jest to, co zwykłych ludzi, ale też studentów interesuje. Więc cała ta, ci ludzie z TKN-ów bardzo często po prostu wypływają na szersze wody. Mogą dawać wykłady, mogą opowiadać, mogą też pisać w prasie solidarnościowej. Więc to po prostu TKN jak gdyby był formułą na drugą połowę lat 70., a nie na ten moment, kiedy właściwie system znajdował się w jakiejś zupełnej defensywie w starciu z tym wielomilionowym ruchem społecznym.
Przede wszystkim trzeba dodać, że z TKN-em po sierpniu 80 roku mamy podobną historię jak z Komitetem Obrony Robotników. To znaczy większość osób zaangażowanych po prostu przechodzi tak naprawdę na aktywność w związku zawodowym na różnych szczeblach i to często wysokich. I oczywiście te pierwotne zadania, które stają przed sobą TKN, stają się praktycznie masowe, bo tych takich grup wykładowczych staje się w skali kraju bardzo dużo. I co ciekawe, nawet to jest podobna historia jak z drugim obiegiem wydawniczym. To znaczy rozpoczęcie pewnego procesu działań opozycyjnych przed sierpniem 80 roku, czyli rozpoczęcie drugiego obiegu oraz niezależnego kształcenia, stało się na tyle dominującą formą działalności opozycyjnej, że nawet represje 13 grudnia, które próbowały cofnąć rzeczywistość do roku 75, no nie były w stanie zgnieść ani jednej, ani drugiej formy takich niezależnych działań i ona jakby stała się głównym źródłem napędu tworzenia środowisk niezależnych lat 80. po wprowadzeniu stanu wojennego, przetrwania opozycji w dosyć takiej zwartej formule.
A czy ci liderzy, o których mówimy, oni później jeżdżąc i mówiąc do szerokich mas, byli jakoś, tak kolokwialnie mówiąc, bardziej wartościowi dla słuchaczy, dlatego że mieli na sobie taką pieczątkę TKN-u, pewnej legendy chyba, która trochę się za nimi ciągnęła, no bo jeśli mówimy o wybuchu Solidarności, to przecież ta Solidarność nie wzięła się z niczego, tylko no, procesem dochodzenia do ruchu Solidarności był między innymi TKN, prawda?
No to jest dyskusyjne pytanie, na ile przedstawiciele Solidarności, czy mieli świadomość działalności Jacka Kuronia czy Adama Michnika w TKN-ie, bo dla nich to byli przede wszystkim przedstawiciele Solidarności. No, identyfikowani byli jako liderzy ruchu społecznego. Natomiast no, trzeba pamiętać, że ta opozycja przedsierpniowa dzisiaj jakby przez nas jest no, dosyć podnoszona do takiego ważnego elementu poprzedzającego powstanie Solidarności.
No, założyciele.
Tak, tak, oczywiście odegrali swoją rolę, natomiast trzeba pamiętać, że aż do sierpnia 80 roku liczba osób zaangażowanych w działania opozycyjne w skali kraju, no to, i to tak w takie niewielkie działania jak kolportaż, to było kilka tysięcy ludzi. W skali kraju to jest naprawdę bardzo mało.
No dobrze, ale podnosimy dzisiaj tą wagę TKN-u, rzeczywiście trochę już z perspektywy lat. Natomiast
tak, mówię, że w roku 80 niekoniecznie robotnicy musieli mieć świadomość, że
był jakiś TKN
wcześniej. Był jakiś TKN, tak. Mhm. My dzisiaj wiemy, że bez tego TKN-u nie byłoby bardzo, czy inaczej by wyglądała ta rzeczywistość lat 80. Natomiast akurat ta działalność grupki ludzi przed 70 rokiem, no była znana głównie tym, co słuchali Radia Wolna Europa, do których docierała niezależna prasa. Natomiast trzeba pamiętać, że mimo wszystko to był bardzo, ta działalność opozycyjna była marginalna. Natomiast po 80 roku mamy działalność masową, gdzie praktycznie no, na każdym polu są członkowie Solidarności, prawda, rozwija się ten masowy ruch na wielu polach.
no dobrze, marginalna, ale jednak przez SBC i przez komunę zauważana, bo tak jak mówimy, to była ta esencja, tak, która później miała się rozlać.
Tak, tak, ale to SBC jakby zajmowali się tym, żeby tych wszystkich ludzi, tutaj generał Krzysztoporski na przykład w roku 79, a kiedy analizował, a więc praktycznie na niecały rok przed sierpniem 80 roku, kiedy analizował, czy przedstawiał raport w imieniu SB na temat stanu opozycji w Polsce antykomunistycznej, no to twierdził, że wszystkich można zapakować od dwóch autobusów. Będzie, są pod kontrolą i nic nam nie grozi. Oczywiście pokazuje pewne mylne założenie, jakie towarzyszyło SB, że jakby działania niezależne można poddać całkowitej kontroli i nad nimi zapanować, bo to oczywiście jest nieprawda. One w jakiś sposób posiadali pewną wiedzę, natomiast nie byli w stanie wpływać na działania, no przynajmniej znacznej części środowiska opozycyjnych.
No dobrze, to rzeczywiście była taka działalność marginalna, czyli w wolnej Europie można było czasami usłyszeć, że jest TKN i nic poza tym. Ludzie o tym po prostu nie wiedzieli. To było takie dla elity hermetyczne.
Ja nawiążę do tego, o czym mówiłem wcześniej, to znaczy pomysł opozycji w drugiej połowie lat 70. to jest tworzenie przyczółków w różnych grupach społecznych. I na pewno ta działalność nie była liczna i nie była jakoś zauważana przez masy.
No tak jak studenci nie byli większością, tak?
Studenci nie byli większością, jednak na polu tej działalności w środowisku studenckim TKN był ważny. Jak spojrzymy na wolne związki zawodowe, które działały na Wybrzeżu, to one też nie były szczególnie liczne i nie cieszyły się jakimś zainteresowaniem i poparciem mas robotniczych na Wybrzeżu. Tak, ale kiedy doszło do strajków w sierpniu 80, to ludzie z WZZ-ów inicjowali najważniejsze strajki z racji tego, że oni stworzyli wcześniej sieć znajomości, powiązań, byli w stanie po prostu stać się liderami, głównymi doradcami, pokierować tymi strajkami w pożądanym kierunku. Tak? I później z tego środowiska wywodzili się najważniejsi liderzy Solidarności. Wydaje się, że trochę podobną rolę mógł odegrać TKN. Tak? W środowisku studenckim, w środowisku intelektualistów, działalność w TKN-ie, w opozycji, to był pewien właśnie stempel tego, czy zaświadczenie o tym, że ktoś działał, organizował się także wcześniej, że temu człowiekowi można zaufać, że z nim można współpracować. Tak, ale tak jak mówiliśmy, ta formuła TKN-u w momencie powstania Solidarności się po prostu wyczerpała. I jeżeli pytamy o odbiór właśnie tych ludzi z TKN-u w masach robotniczych już, czyli w innej grupie społecznej, to oni w ogóle nie byli identyfikowani jako ludzie, którzy chwilę wcześniej dawali właśnie jakieś wykłady na uniwersytecie latającym. Ja zaryzykuję twierdzenie, że do sierpnia 80 czy do czasów Solidarności ludzie w ogóle en masse mieli różne pojęcie na temat tego, czym jest opozycja. Kiedy czyta się różnego rodzaju, kiedyś musiałem przeczytać mnóstwo meldunków partyjnych i służb bezpieczeństwa z okresu sierpnia 80 roku, tam są odnotowywane rozmowy w zakładach pracy o tym, że jest jakaś opozycja, jest jakiś KOR. A czym jest ten KOR? I ludzie na przykład potrafią powiedzieć, że to jest jedna z frakcji w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Albo mówią, że to jest ekspozytura Centralnej Agencji Wywiadowczej, albo opowiadają zupełnie jakieś inne niestworzone rzeczy. Trzeba sobie zdawać sprawę, to też dlaczego działalność TKN-u była ważna. Musimy sobie zdać sprawę, lata 70. to są lata absolutnego monopolu informacyjnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Tak? Nie było żadnych alternatywnych źródeł informacji poza kontrolowaną przez państwo w ten czy w inny sposób telewizją, radiem i gazetami. Trzeba było przełamywać ten monopol poprzez tworzenie drugiego obiegu wydawniczego, czyli niezależnej prasy, właśnie poprzez te wykłady. No i później jeszcze w drugiej połowie lat 70. bardzo wzrasta rola tych radiostacji nadawanych z zagranicy, tak? Radia Wolna Europa szczególnie, gdzie można się było właśnie dowiedzieć jakichś niezależnych informacji, ale to cały czas monopol państwa informacyjny był dominujący. Tak? I dlatego między innymi działalność TKN-u była taka ważna.
I w ogóle całej opozycji przedsierpniowej, bo tak naprawdę ta opozycja przed sierpniem, która powstała począwszy od KOR-u, wypracowała pewien schemat, pewien model działania opozycyjnego, który jakby był gotowy do zaszczepienia Solidarności. Solidarność praktycznie już od sierpnia 80 roku, przed powstaniem Solidarności, w momencie strajków, ci ludzie docierali do największych strajkujących zakładów i pewnie pokazywali, jak się drukuje, jak się organizuje wykład. W pewien sposób narzucili, ta opozycja przedsierpniowa narzuciła w pewien sposób działania opozycji aż do roku 89. To jest o tyle ważne, bo udało się skutecznie zagospodarować ten olbrzymi potencjał buntu społecznego roku 80. To jakby elity opozycyjne miały wówczas pewną propozycję dla tych ludzi, którzy postanowili zastrajkować, sprzeciwiając się pogarszającym warunkom pracy i jakby przekuć ten kryzys gospodarczy w powstanie szerokiego, wręcz fenomenalnego ruchu społecznego, jakim była Solidarność w tym pierwszym okresie.
Tak się zastanawiam, do kogo mógł być kierowany TKN, czy ten zamysł? No wiemy, że ta grupa studencka, że to jest ten poziom akademicki, ale to też ludzie aktywni i tacy, którzy chcieli tam na pewno dotrzeć. No bo o ile powiedzmy, no żeby słuchać Wolnej Europy, to trzeba było sobie zorganizować odbiornik, to no coś trzeba było wykonać, ale już pójść na taki wykład, no to jeszcze wielokrotnie więcej zaangażowania trzeba było, żeby zasięgnąć akurat tej wiedzy, czy też szło się tam, nie wiem, bo żeby potem powiedzieć, no byłem na wykładzie u Kuronia i tam była zadyma na przykład. No, na ile było takiego podejścia, a na ile takiego naprawdę dążenia do wiedzy?
Ale to było różnie, w zależności od tego oczywiście, kto szedł, no bo mamy wśród, nie wiem, choćby studentów lat 70. osoby, które z domu wynoszą wychowanie antykomunistyczne, którzy pochodzą, nie wiem, czy z rodzin o ze środowisk niepodległościowych i które czy z drugiej strony mamy całą grupę osób, która w jakiś sposób jest poddana formowaniu w duszpasterstwach, jest nastawiona odpowiednio. To jest jakby jedna grupa adresatów tych osób, ale też trzeba pamiętać, że na te spotkania szli niektórzy z ciekawości, bo na przykład kolega szedł. Ja też mówię, jak na przykład często jedni, którzy przychodzili, na przykład dowiadywali się szli, żeby usłyszeć po raz kolejny pewne potwierdzenie prawdziwej historii, którą słyszeli w domu, a byli też na pewno tacy, którzy dowiadywali się właśnie na tych wykładach po raz pierwszy. I to, tak naprawdę motywacje były tutaj bardzo różnorodne, jak też różnorodne były środowiska studenckie, które tworzyły Studenckie Komitety Solidarności. Bo pamiętajmy, że głównym elementem, wokół którego się ogniskowało powstanie SKS-ów, to było burzenie moralne z powodu śmierci Stanisława Pyjasa. To nie było problemy z natury studenckiej, że nie ma miejsca w akademiku, czy nie były to kwestia niepodległości, czy głównym elementem, który przyczynił się do powstania SKS-ów, było oburzenie na działalność Służby Bezpieczeństwa, podobnie jak głównym elementem powstania KOR-u było oburzenie na represje dla robotników po czerwcu 1976 roku. Dopiero i jakby osoby, które znalazły się w tej wspólnocie studenckiej, czy wcześniej w KOR-ze, przez bardzo pochodziły z różnych środowisk, reprezentowały różne korzenie, różnych rodzin, różne zapatrywania. Jedni byli jakby kandydatami na działaczy politycznych, a to na przykład interesowało konkretne działanie, żeby nie roznosić ulotki, albo konkretne działanie na przykład o charakterze antykomunistycznym. I to na tym etapie jakby jeszcze ta opozycja przedsierpniowa w większym stopniu kształtowała się wokół osób niż wokół programu. Znaczy, jeżeli był jakiś lider, który potrafił zachęcić, na przykład taką osobą dla wielu studentów, Jacek Kuroń, z tej starszej opozycji, który miał jego styl bycia, bezpośredniość powodowała, że wiele studentów na przykład było nim zauroczonych, chętnie nawiązywało z nim bliższą działalność, także organizacyjną. Ale to rzeczywiście byli tacy studenci, dla których na przykład najważniejsza była niepodległość i bliższy dla nich był na przykład ruch obrony praw człowieka i obywatela. Natomiast na tym etapie jeszcze opozycji przedsierpniowej to było dopiero jakby dochodzenie do programu. Bo cała opozycja przedsierpniowa powstała głównie właśnie pod hasłami obrony praw obywatelskich.
To jeszcze na koniec powiedzmy trochę o tej formule nauczania, która oczywiście nie była nowa. Nawet w tytule naszej dyskusji są tajne komplety opozycji, takie organizowanie nauki, jakichś wykładów w kontrze do tego, co się dzieje w oficjalnym obiegu. To chyba taka nasza polska natura. Nawet w czasach zaborów ta prywatna szkoła wyższa, tu gdzieś szukamy motywacji w tym?
To znaczy, z tego się wzięły w ogóle nazwy. Jeżeli mogę jeszcze dopowiedzieć tylko do poprzedniego pytania, więc mamy ludzi, którzy po prostu już są w tym środowisku opozycyjnym i oni w tym młodzieżowym SKS-ach, jakichś innych, oni gładko wchodzą w wykłady. Mamy ludzi zainteresowanych właśnie dowiedzeniem się czegoś o białych plamach w historii na przykład. Mamy ludzi, którzy są zmotywowani przez swoje własne środowisko i przez swoich rówieśników. Jakieś byłem na takiej rocznicowej dyskusji, gdzie wielu prominentnych działaczy dawnego Niezależnego Zrzeszenia Studentów opowiadało o swojej historii. Jeden z bardzo dobrze znanych polityków, europoseł, wstał i powiedział: słuchajcie, to wszystko było ważne, działalność, niepodległość, organizowanie się, ale no powiedzcie, no myśmy przecież to też dla dziewczyn robili, im opozycjoniści imponowali dziewczynom, na co wszyscy inni go zakrzyczeli: nie, nie, słuchaj, nie było czegoś takiego. Jednak to też był element takiej próby zaimponowania rówieśnikom, wejścia do pewnej grupy, która być może jakoś imponowała. I to jest też bardzo ważne w tej formule TKN-u, bo nie każdy, przynajmniej w pierwszym momencie, mógł być gotowy na to, żeby zaangażować się w jakąś działalność, jak zorganizowanie protestu, roznoszenie prasy drugoobiegowej czy jakieś inne rzeczy. Pójście na wykład to było coś, co pozwalało przekroczyć pewną barierę strachu, no bo tam może być służba bezpieczeństwa, mogą mnie spisać, ale ta bariera strachu była ustawiona na tak niskim poziomie, że człowiekowi łatwo się było przełamać. I być może to był pierwszy krok do zaangażowania opozycyjnego. A jeżeli chodzi o te historyczne odniesienia, to oczywiście w XIX wieku Uniwersytet Latający to jest nazwa dla tajnych kompletów organizowanych pod zaborami, tak, gdzie w ogóle to była zupełnie nielegalna formuła. I to też w pewnym momencie, która później po 1905 roku, po pewnym poluzowaniu, powiedzmy, polityki w zaborze rosyjskim, jest organizowany też na bazie właśnie tego Uniwersytetu Latającego Towarzystwo Kursów Naukowych, które staje się właściwie pewnego rodzaju uniwersytetem. I stamtąd wywodzą się elity naukowe, które później będą zasilały już polskie uniwersytety, politechniki. Więc to jak gdyby to odniesienie do tej historii było jak najbardziej celowe. I nawet to, o czym mówiliśmy wcześniej, tak, formuła uniwersytetów latających, nie do końca zorganizowana, właściwie nielegalna. Kiedy zakładano TKN, TKN też ostatecznie to był przez władzę uznany za nielegalny, ale kiedy zakładano TKN, wniesiono do władz o pozwolenie na właściwie prowadzenie legalnej działalności. Więc tutaj jak gdyby dokładnie było nawiązanie właściwie nawet w pewnych takich założeniach do tego, co się działo w XIX i na początku XX wieku.
To jest jakby pewna przypadłość opozycji przedsierpniowej, odwoływanie się w różnego rodzaju nazewnictwie do tradycji, to jest również widoczne w tytułach czasopism, które drukowano, jak Głos, prawda, czy Droga, Biuletyn Informacyjny, jakby były Pracniak, czy Placówka, prawda, odwołanie się do powieści Bolesława Prusa. To wszystko sprawiało, że ta opozycja czuła taką ciągłość historyczną z poprzednikami, którzy odegrali istotną rolę w przywracaniu świadomości w latach wcześniejszych, w okresie zaborów i aktywnych.
Panie doktorze, to tak na podsumowanie jeszcze poproszę. Czy rzeczywiście te KN-y możemy traktować jako swego rodzaju ziarno, o którym potem już mało kto wie, ale jednak widzi, że jakieś drzewo z tego wyrosło i tym drzewem można się zachwycać?
No myślę, że tak. Myślę, że to jest takie dobre porównanie, chociaż oczywiście ta tradycja, też TKN jakby nie był pierwszym w tym szeregu tworzenia niezależnych działań samokształceniowych, no bo ta tradycja w polskiej kulturze, w polskim oświacie była właśnie zakorzeniona od co najmniej XIX wieku. I też na różnych etapach, w latach 50., 60., takie drobne grupy spotykały się w domach, dyskutowały. Natomiast rzeczywiście jest to pewien przełom, bo to jest pierwsze takie instytucjonalne nadanie charakteru opozycyjnego właśnie działaniom samokształceniowym. I z tego jakby wyszły owoce w latach 80., choćby Społeczny Komitet Nauki, czy wszelkiego rodzaju wszechnice związkowe, które rozwijały się w latach 81, były właśnie pokłosiem tej mody na samokształcenie i zdobywanie wiedzy ze źródeł alternatywnych do oficjalnego plakatu.
I dlatego choćby warto pamiętać o tym teraz, w 45. rocznicę rozpoczęcia działalności Towarzystwa Kursów Naukowych. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dr Grzegorz Waligura.
Dziękuję bardzo.
Dr Tomasz Kozłowski.
Dziękuję.
Bardzo serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, Rakowiecka 37, to tutaj spotykamy się w naszym cyklicznym, na naszych cyklicznych spotkaniach Kulisy Walki z Komuną. Kolejne spotkanie 20 lutego o godzinie 17. Zapraszamy na Rakowiecką wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej. Będziemy rozmawiać o 45. rocznicy powołania WZZ w Katowicach i WZZ Wybrzeża. Marcin Wikło, zapraszam serdecznie, a za dzisiaj dziękuję.